popołudniowa rozmowa Radia Poznań. Zaprasza Wojciech Chmielewski.
Witam Państwa bardzo serdecznie. Nie chcemy zabić klimatu, ale nie chcemy zabić przemysłu, mówił dzisiaj w Brukseli wiceminister klimatu i środowiska Krzysztof Bolesta. Polska potwierdziła swój sprzeciw wobec celu klimatycznego w Unii Europejskiej, a zdania wśród państw członkowskich są w tej sprawie podzielone. Chodzi o zmniejszenie emisji dwutlenku węgla o 90% do 2040 roku w porównaniu z tym, co było w latach 90. W naszym studiu profesor Bogdan Chojnicki, klimatolog z Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu. Witam, panie profesorze.
Dobry wieczór panu, dobry wieczór państwu.
Więc i tak źle, i tak niedobrze. Unia jest trochę pod ścianą, bo z jednej strony widoczne zmiany klimatyczne są, a z drugiej mamy gospodarkę, populizm i politykę. Jak z tego wybrnąć, panie profesorze?
No to jest poważny problem, bo rzeczywiście mamy sytuację bardzo dramatyczną. To dezinformacja, populizm działa bardzo wyraźnie na niekorzyść. I z jednej strony cel bardzo szlachetny, ale z drugiej strony to twierdzenie o przeciwstawianie rozwoju gospodarczego i ratowaniu klimatu, to jest źle postawione zagadnienie. I my w zasadzie od wielu lat borykamy się z tym samym problemem. Źle postawione zagadnienie wynikające często z dezinformacji i z braku dobrych informacji.
Mm-hmm. Co to znaczy 90%? To znaczy my musimy praktycznie całkowicie zlikwidować emisję CO2?
Chodzi o to, żeby wszystkie pochłaniacze, które mamy do dyspozycji, na przykład lasy, pochłaniały tyle samo, ile emitujemy. Innymi słowy, zredukować mocno emisję, a to, co wyemitujemy, żeby domknęło się nam w pochłanianiu przez rośliny lub stosowaniu różnego rodzaju technik wychwytywania dwutlenku węgla.
To nie jest tak, że mamy do 10% zmniejszyć emisję dwutlenku węgla, no bo jeszcze mamy te pochłaniacze, o których pan mówi.
Zredukować do tego poziomu, żebyśmy byli zeroemisyjni, czyli to, co emitujemy, żeby było pochłaniane w tym samym czasie. Nie chodzi o kompletne domknięcie emisji dwutlenku węgla i innych gazów, bo to jest po prostu niemożliwe.
No tak, ale to jest odwieczne pytanie, które stawiam nie tylko panu zresztą, no że przecież Europa stanowi 6% bodajże całych emisji gazów cieplarnianych. A co z resztą?
No i ta biedna Europa, troszkę odpowiadając właśnie przez to, że mamy do czynienia z dużą ilością takiego zamieszania, szczególnie w przestrzeni informacyjnej, no w niektórych częściach Europy to działanie proklimatyczne jest naprawdę niewłaściwie odczytywane. A gdy mówimy o tych 7%, to pamiętajmy, że emisje są wszędzie, tylko że i emisje redukowane są wszędzie, warto o tym pamiętać, może w krajach rozwijających się, tam one narastają. Natomiast pamiętajmy, że można czy na redukcji emisji, czy w ogóle na podejściu proklimatycznym można po prostu zrobić dobry biznes. I nie we wszystkich krajach się umiejętnie to odczytuje. Polska należy do takich krajów, odczytanie zagadnień czy wyzwań związanych ze zmianą klimatu postrzegane jest tylko jako koszt.
Czy dobrze rozumiem, czy katastrofa, o której bardzo często mówią klimatolodzy, może być szansą?
Ja nie twierdzę i nie twierdziłem nigdy, że to jest katastrofa, natomiast to jest nowe wyzwanie, które jeżeli właściwie odczytamy, to jest raczej, bym powiedział, napęd dla gospodarki, a nie osłabienie gospodarki.
To znaczy, że Polska może zyskać na zmianach klimatu i na... No... Tylko w jaki sposób? No, trzeba mieć dużo pieniędzy na nowe technologie, chociażby samochód elektryczny czy jakieś inne rzeczy, które licencje są drogie, a my sami tego nie wymyślimy chyba.
No, czy sami nie wymyślimy, dlatego że w zasadzie nasza wizja rzeczywistości i rozwoju na razie póki co, powiem kolokwialnie, buksuje w latach 90. 2000. Trochę może przypomnijmy historię naszej gospodarki, czyli koniec lat 80., katastrofa ekonomiczna. I tam w tej katastrofie, jak zresztą w japońskim przysłowiu, że problemy stwarzają możliwości, w tej katastrofie ludzie się odnaleźli, zbudowali nową rzeczywistość, którą mamy za oknem. Natomiast na dziś tą nową rzeczywistość niestety społeczeństwo polskie dzięki dezinformacji w dużej mierze odczytuje jako jedyną możliwą rzeczywistość i stara się tą rzeczywistość obronić. Są takie kraje, na przykład jak Chiny czy Stany Zjednoczone, ale też wybrane kraje europejskie, w których to jest powód do rozwoju i zdobywania przewag konkurencyjnych.
No tak, ale 2 miesiące temu Donald Trump powiedział w ONZ-cie, że to jest jedno wielkie oszustwo, te zmiany klimatyczne, o których się mówi. To trochę ręce by panu opadają, czy to jest tak, że to minie po prostu?
Ja się mu nie dziwię, że on w ten sposób mówi, bo gospodarka amerykańska budowana była w oparciu o eksport pracy, a tak naprawdę jedynym źródłem finansowania gospodarki amerykańskiej był eksport dolara. To w zasadzie był największy produkt amerykański. Całą gospodarkę w ramach globalizacji przeniesiono w inne miejsca na świecie. No a teraz jak się utyskuje, że to mu się nie podoba jedna rzecz czy druga, no to oczywiście w ten sposób można jedynie opowiadać historię, natomiast nie szuka się rozwiązania. A fakty są takie, że w pierwszych 10 marek na świecie, 8 marek są to marki japońskie, jedna amerykańska i jedna europejska, Volkswagen. Tak, taki jest wynik tego wyścigu do nowej rzeczywistości, rzeczywistości zmiany klimatu.
A może, panie profesorze, po prostu potrzeba czasu, ludzie muszą się zaadoptować i przemyśleć. Ja pamiętam taką dyskusję o węglu jeszcze 5-10 lat temu i teraz. No już tak rzadko się zdarza, żeby ktoś oficjalnie, jakiś polityk mówił, że jednak Polska powinna wracać do węgla.
No ale równocześnie, bo jak już pan wspomina o tych wcześniejszych latach, równocześnie cała masa dezinformacji, jak to zmiana klimatu jest oszustwem, jak to szaleńcy z Unii Europejskiej nie wiedzą, co robią, a my wiemy najlepiej, i jak to węgiel jest najlepszy, a wszyscy inni nie wiedzą, o co chodzi. Mamy Chiny, które absolutnie wpisują się w nową rzeczywistość, bo to ogniwa fotowoltaiczne na naszych dachach są z Chin, elektryczne samochody kupujemy bardzo chętnie z Chin. No i oczywiście warto pamiętać, że turbiny wiatrowe, których jeszcze kilkanaście lat temu Chińczycy nie byli, dzisiaj należą do czołówki, tak jak produkty duńskie, niemieckie czy amerykańskie.
No i tam, panie profesorze, powstaje dwutlenek węgla właśnie związany z produkcją tego wszystkiego. Czyli ślad węglowy tam powstaje teraz, a nie w Europie, gdzie można byłoby to produkować.
U nas ślad węglowy powstaje równie dobrze. Wciąż emisja w przeliczeniu na jednego mieszkańca z Polski jest większa niż emisja w przeliczeniu na jednego mieszkańca w Chinach. Natomiast różnica polega na tym, że my wciąż mówimy, że zmiana klimatu to nie jest szansa dla gospodarki, tylko tą gospodarkę, którą widzimy za oknem, trzeba bronić wszelkimi siłami. Natomiast nie rozumiemy, że idzie zmiana i na przykład Chiny się wpisują tą zmianę doskonale, bo cały problem z gospodarką polega na tym, że trzeba się nauczyć odczytywać przyszłość, bo to, co widzimy dzisiaj za oknem, to już jest przeszłość.
Ta poranna debata w Brukseli na Unijnej Radzie Ministrów Środowiska 27 nie przyniosła tego rozstrzygnięcia dotyczącego wprowadzenia tych ograniczeń emisji dwutlenku węgla. Tutaj pojawiły się też takie propozycje, żeby z tego wyłączyć przemysł obronny, który, jak wszyscy dobrze wiemy, w tej chwili przeżywa renesans. Myśli pan, że to by było jakieś rozwiązanie takie na środku?
Z przemysłem obronnym na pewno jest tak, że jeżeli chcemy się cieszyć takim światem, który zbudowaliśmy, liberalnym, wolnościowym i demokratycznym, niestety przemysł obronny musi nam zapewnić przestrzeń i funkcjonowanie. I jakby troszkę niestety, ale trzeba przemysł obronny przesunąć poza margines tej dyskusji, bo to jest coś, co nam tworzy bezpieczeństwo, bo bez zabezpieczenia odpowiedniego zbrojeniowego my de facto możemy opowiadać wszystkie teorie, ale jak to nam ktoś to narzuci swoją teorię, taką, jaką widzimy, narzuca na wschodzie, to de facto nie ma o czym rozmawiać. Czy wysunąć przemysł zbrojeniowy? W pewnym sensie tak. Z drugiej strony widzimy, że wojna się zmienia. Jest dronowa, jest zupełnie inna i być może w wielu przypadkach my rozmawiamy znowu o czymś, co dzisiaj widzimy za oknem, jako o pewnej historii. Chyba tak jest, bo pamiętajmy, że jeszcze 4 lata temu, gdy zaczynał się cały konflikt w Rosji czy na Ukrainie, to pamiętamy, że zaczęła się rozmowa o Bayraktarach. Dzisiaj praktycznie rzecz biorąc siły dronowe to jest jedna z podstawowych gałęzi wojska.
No i tak, proszę państwa, dotarliśmy do końca dzisiejszej rozmowy. Państwa i moim gościem był profesor Bogdan Chojnicki z Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu. Dziękuję panie profesorze.
Dziękuję bardzo, dobranoc.
Dziękuję państwu za uwagę i dobranoc.
Popołudniowa rozmowa Radia Poznań.